Dzień dobry. Tematem dzisiejszej audycji w Radiu MPL będzie świadoma opieka nad zwierzętami. Porozmawiamy o bezpańskich psach i kotach oraz rozważymy, dlaczego zwierzę nie jest dobrym prezentem pod choinkę. Moimi gośćmi są Oliwia Pacyna, właścicielka 4-miesięcznej Shiby Inu Yoshiego oraz pan Grzegorz Kałużny, współpracownik behawiorysta schroniska dla zwierząt w Gaju. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Święta skłaniają nas, żeby obdarzać między innymi futrzaste istoty miłością i myślimy albo o adopcji, albo zakupie psa czy kota. Chciałabym jednak zacząć od pytania, które kieruję do pana Grzegorza. Ile zwierząt mieszka obecnie w schronisku w Gaju?
No ta liczba jest zawsze nie bezwzględna, ale względna, no bo to jest żywy organizm, można powiedzieć, schronisko, czyli mamy ciągłą rotację, zwierzęta przybywają, zwierzęta wyjeżdżają, na szczęście, do nowych właściwych domów, a średnio mamy około 100 do 160 maksymalnie zwierząt. To też pamiętajmy, że jest schronisko o pewnych ograniczeniach i dlatego nie możemy mieć nadmiaru tych zwierząt. Jeżeli chodzi o koty, to tutaj już mówię z dużej litery, niestety, ponieważ mamy ich bardzo dużo, za wiele, a w tej chwili około 80 kotów.
Dlaczego zwierzęta trafiają do schroniska? Czy w ogóle zwierząt bezpańskich w naszej okolicy śremskiej, mosińskiej jest dużo?
Ja powiem w ten sposób. Są trzy zasadnicze powody, kiedy zwierzęta trafiają do schroniska. Pierwszy powód to jest bezdomność. Bardzo trudny stan i fizyczny, i emocjonalny dla zwierząt społecznych, jakim są zwierzęta udomowione. My wiele tysięcy lat temu wzięliśmy niejako w opiekę i w taką świadomą odpowiedzialność nasze zwierzęta domowe. Niestety z różnych przyczyn są one czasami wyrzucane, mówiąc kolokwialnie, stają się zwierzętami bezdomnymi, cierpią z tego powodu, są narażone na bardzo wiele trudnych sytuacji, chociażby komunikacyjne wypadki, wtedy interweniujemy. Druga przyczyna, jeszcze gorsza, to są interwencje związane ze złym traktowaniem zwierząt, co jest i z jednej strony niehumanitarne, z drugiej strony niezgodne z prawem. Natomiast trzecią przyczyną są przypadki losowe, czyli mówiąc krótko, dobry właściciel, dobrze opiekujący się swoim zwierzęciem, niestety zachorował albo odszedł z tego świata i my jesteśmy zobligowani również do opieki nad tymi zwierzętami. Czy ich jest dużo w przestrzeni zewnętrznej? Na szczęście nie. W sytuacji, kiedy prężnie działa fundacja, schronisko, przytulisko. Bo wtedy raz, że z ramienia prawa, bo gminy są zobowiązane do realizowania wyznaczników takich jak ustawa o ochronie zwierząt, jak również z tego, że jesteśmy bardzo zaangażowani w to, żeby jednak ratować te zwierzęta. Jest ich na szczęście niewiele, aczkolwiek pamiętajmy, że cały czas te sytuacje się zdarzają. Ja jeszcze może dodam jedną bardzo ważną rzecz. Często spotykamy się z sytuacjami takimi i w mediach, że no niestety tu chyba w tym terenie bardzo źle się traktuje zwierzęta, bo o nich jest głośno, o tych przypadkach. Właśnie nie, dlatego że my raz, że ratujemy w sposób bardzo racjonalny, czyli mówię tutaj o interwencjach, o grupach interwencyjnych, o inspektorach, którzy są przygotowani na tę okoliczność, ale i za tym idzie pewne działanie edukacyjne, jak i w tej interwencji czasami niestety kończące się w sądzie, to wówczas te przypadki są nagłaśniane. W całej Polsce gwarantuję, że nadal niestety jest złe traktowanie zwierząt, ale my musimy działać i musimy o tym po prostu mówić, żeby było głośno na ten temat.
Niedawno zakończył się konkurs, w którym schronisko w Gaju brało udział. Konkurs polegał na tym, że można było wygrać zwierzakobusa. Dlaczego taki pojazd jest potrzebny schroniskom?
Jeżeli tak jak wspomniałem, działamy na zewnątrz, w dużym obszarze, ta rejonizacja, czyli podległe gminy w ratowaniu zwierząt, w odbieraniu ze stanów bezdomności, jednak obliguje do wyjazdów, no to te pojazdy siłą rzeczy są potrzebne. Jeżeli ich ten tabor jest o odpowiedniej jakości, no to jest przede wszystkim bezpiecznie i przede wszystkim jest bardzo godnie przewozić te zwierzęta. Pamiętajmy, że te zwierzęta są narażone na ogromny stres i w tym stresie trzeba odpowiednio działać szybko, szybko przewieźć do schroniska i zabezpieczyć te zwierzęta na okoliczność dalej dobrostanu. I im lepsze te pojazdy, tym po prostu lepiej możemy pracować. Oczywiście każda fundacja, która w ten sposób działa, ma swoiste możliwości transportu, natomiast pamiętajmy, że te samochody się zużywają siłą rzeczy i każda nowe auto albo możliwość uzyskania takiego auta, i tu zaznaczam, nie tylko my braliśmy w tym udział, ale bardzo wiele fundacji, czy schronisk, czy przytulisk, każdemu jest to jak najbardziej potrzebne, a jaki będzie wynik tego rankingu, no zobaczymy. Musimy poczekać jeszcze na weryfikację głosów. Jeżeli się uda, będziemy bardzo z tego zadowoleni i na pewno nasze zwierzęta z tego skorzystają. Jeżeli nie, będziemy sobie jakoś dawać radę.
Ile zwierząt w ciągu roku zostaje adoptowanych ze schroniska? I proszę opowiedzieć, jak wygląda proces adopcji.
Powiem tak, że i tu troszkę warto się chwalić. Zawsze warto się chwalić tym dobrym, bo to niesie taką informację i swoistą technologię, jak to robić, prawda? Jesteśmy schroniskiem, które wiedzie prym niejako w tej adopcji, tylko zaznaczam tutaj, nie chodzi nam o ilość. My nie robimy tutaj wyścigów, ile zwierząt się uda wyadoptować, tylko o jakość tych adopcji. I teraz możemy sobie przyjąć taką statystykę, że około 30 do 40 psów miesięcznie przybywa do schroniska i około, w zależności od miesiąca oczywiście, bo na to wpływa bardzo wiele czynników, i jednakowoż 27 do 37 miesięcznie wyjeżdża do nowych domów. Czyli ta frekwencja procentowa adopcyjna jest bardzo, bardzo wysoka. Rocznie mamy około 400 psów, które przybywa do schroniska z tych trzech powodów, o których wspomniałem, i bywa, z czego jesteśmy wręcz naprawdę dumni, że ponad 400 psów wyjeżdża. No już sobie zadajemy matematycznie pytanie, no to czyli macie schronisko puste. No nie, jeszcze musimy niejako troszeczkę popracować nad tym, żeby zmieniła się nasza ludzka mentalność, że zwierzątko, które nabywamy, bo to absolutnie nie krytykujemy, kupujemy, bo chcemy mieć daną rasę, ulubioną rasę. Zwierzątko, które dostajemy albo adoptujemy, to jest żywe, wrażliwe stworzenie, które wymaga opieki i jest w tej opiece zaopiekowane przez całe jego życie. Z tych przyczyn czasami trafia do schroniska, a my pracujemy nad tym, żeby raz dobrostan był na odpowiednim poziomie, czyli żeby to zwierzę czuło się bardzo bezpiecznie, żeby zaufało na powrót nam, ludziom, bo my jesteśmy często tą przyczyną, gdzie zwierzęta no niestety tracą zaufanie do nas, i żeby w konsekwencji znalazło ten właściwy, ostateczny dom. Czyli bywa, że mamy więcej wyadoptowanych psów niż przyjętych do schroniska. Z kotami jest troszkę gorzej, z tego względu, że kotów przybywa więcej do schroniska. Jest w tej chwili adopcja na poziomie mniej więcej 150 kotów rocznie, a około 200 przybywa do schroniska. I jeszcze ostatnie zdanie co do kotów. Schronisko jest absolutnie niedobrym miejscem dla kota. Nie dlatego, że nie chcemy się opiekować tymi zwierzętami, jak najbardziej chcemy, natomiast koty w dużej ilości, jako stworzenia lubiące być samodzielnie decydujące o swojej przestrzeni, indywidualistami są przecież generalnie koty, nie lubią tego skupiska. Co robią? Stresują się. Jak się stresują, obniżają odporność, a jak obniżają odporność, to niestety chorują i umierają. I z tym mamy ogromny problem.
Jak wygląda proces adopcyjny?
No właśnie, bardzo, bardzo fajnie tutaj ujęłaś słowo proces, bo proces jest zawsze tą właściwą drogą. Nie ma u nas sytuacji takiej, że ktoś przyjeżdża i mówi, oj, spodobała mi się jakiś piesek. Pewnie, że jesteśmy jako ludzie wzrokowcami i mamy prawo do tego, żeby nam się coś, ktoś spodobał. Natomiast zawsze wtedy jest przede wszystkim rozmowa, przedstawienie tych wszystkich procedur formalnych związanych z ewentualną podpisanym umową adopcyjną. Dalej dobieramy te psy do warunków możliwości i tego, co jest wizualizacją posiadania psa. Przepytujemy, mamy ogromne doświadczenie w tym znaczeniu. I tu mówię o pracownikach, i tu mówię o wolontariuszach, i tu mówię o tym wsparciu właśnie behawioralnym, że bardzo często my chcemy sobie przysposobić przyjaciela, no niestety ten przyjaciel jest na tym poziomie psa, który jest po przejściach, czy kota, który jest po przejściach, nieco bardziej wymagający. I trzeba takiego właściciela przygotować, co nam się naprawdę bardzo fajnie udaje robić. Oczywiście są również w możliwości wizyty przedadopcyjne, wizyty poadopcyjne, sprawdzamy i zawsze mamy taką ideę, że nasz pies, nawet który został wyadoptowany, pojechał do domu, zawsze ma wsparcie ze strony naszego schroniska, czy to w poradzie behawioralnej, czy ewentualnie w przypadku losowym może ma prawo wrócić do schroniska. On cały czas jest monitorowany niejako. Rozmawiamy z właścicielami, przekazujemy sobie informacje. To jest bardzo przyjemne też, jak dostajemy bardzo przyjemne informacje, że pies, kot zadomowił się, czuje się świetnie, jest szczęśliwym mieszkańcem nowego domu i to jest właśnie taka formuła, która sprzyja temu, że mamy taką możliwość jak najwięcej wyadoptowanych zwierząt.
Dlaczego adopcje zostały wstrzymane w okresie świątecznym?
Tu można powiedzieć, że to jest taki troszkę ogólnik, takie uogólnienie, bo one generalnie nie zostały wstrzymane, bo tu wspomnieliśmy przed chwilką, że to jest proces, a proces wymaga czasu i jakości tego czasu i ilości czasami tego czasu, czyli osoby, które niejako już są w tym systemie procesu. Ja jeszcze dodam może, że ten proces polega też na tym, ja to bardzo często nazywam inwestycją w przyszłość, czyli przyjeżdżamy do schroniska, zakochujemy się i często z wzajemnością w danym zwierzątku i przyjeżdżamy, jeżeli jest oczywiście taka możliwość, jak najczęściej, po to, żeby jak najwięcej z nim przebywać i mieć jak najlepsze relacje, tworzyć bardzo pozytywne relacje komunikacyjne i to, co jest kwestią poczucia bezpieczeństwa, zaufania i wszystkich tych rzeczy, które sprzyjają adaptacji w nowych warunkach. Czyli niejako adopcje cały czas są. Tu mówimy może o takim stereotypie, że pies, może nie, ogólnie, każde żywe stworzenie, które jest w koncepcji prezent, jest bardzo złym pomysłem. Prezenty bardzo często są nietrafione albo szybko się nudzą, a żywe stworzenie ma emocje, nie można te zwierzątka odłożyć na półeczkę, nie można zostawić, nie można zaniedbać, musimy cały czas bardzo odpowiedzialnie się nim opiekować. Dlatego takie spontaniczne, gwiazdkowe prezenty nie wchodzą tutaj w rachubę. Co robimy natomiast? I to bardzo często przyjeżdżają rodziny i dziecko chce mieć zwierzątko. Rozmawiamy przede wszystkim z dorosłymi. To dorosły decyduje, to dorosły bierze pełną odpowiedzialność i to dorosły wspiera swoje dziecko, żeby była jak najlepsza opieka. Czyli jeżeli ktoś przyjeżdża przed świętami, bardzo proszę, przedstawiamy danego pieska, danego kotka, ale mówimy, adopcja będzie po świętach. W tej chwili naprawdę jest mnóstwo atrakcji, które się dzieją w okresie okołoświątecznym i noworocznym. Lepiej na spokojnie przyjechać po tym czasie i wtedy na pewno ta adopcja będzie bardziej racjonalna.
Zatem, jakby pan powiedział w kilku słowach, dlaczego to właśnie zwierzę nie jest dobrym prezentem i pomysłem pod choinkę?
Bo jest żywe, bo jest wrażliwe, bo ma emocje, bo nie racjonalizuje, czyli nie rozumie tego, że teraz jest okres jakiś gwiazdkowy, czy jakiś na okoliczność obdarowywania siebie. To jest czas dla nas bardzo aktywny, dla zwierząt czasami bardzo trudny. Natomiast my musimy jako, bo tak się przynajmniej jawimy, jako najbardziej racjonalne istoty na tej ziemi, wziąć odpowiedzialność za to racjonalne postępowanie, czyli w tym wypadku przede wszystkim wyłączamy emocje na chwilkę, bo one powinny być jak najbardziej, włączamy myślenie, a potem łączymy wszystko razem. I wtedy jest gwarancja na to, że i my, i nasz pies, i otoczenie naszych zwierząt będzie bardzo zadowolone z tego stanu rzeczy.
Oliwio, jesteś właścicielką szczeniaka Shiba Inu. Powiedz, kiedy i dlaczego zdecydowałaś się na kupno psa?
Przede wszystkim chęć posiadania psiaka była ze mną od zawsze, tak samo u mojego partnera, ponieważ oboje wychowywaliśmy się właściwie z psami i u mojego chłopaka w domu były kiedyś 4 psy jednocześnie, więc też jakby wiedzieliśmy, że chcemy mieć kiedyś psa, ale że tak powiem, no ta decyzja jednak musiała być podjęta właściwym przez nas czasie, ponieważ jakby no, też wcześniej można powiedzieć, że chcieliśmy już psa 4 lata temu, ale tak naprawdę wtedy no, nie mieliśmy warunków ku temu, nie mieliśmy też takich możliwości finansowych. No i też jakby ja pracowałam też poza domem, mój chłopak także pracował normalnie w wymiarze normalnym, 8-godzinnym poza domem. więc to też jakby nie było możliwości. I właściwie teraz, z pół roku temu podjęliśmy taką decyzję, że faktycznie jest, teraz mamy taką możliwość, ponieważ mój chłopak będzie pracować już zdalnie. Już nie wróci do normalnego wymiaru pracy, ponieważ też ma taką właśnie pracę, która pozwala mu na pracę właśnie z domu. I faktycznie to był taki też przełomowy moment, że właśnie zdecydowaliśmy się, że mamy ten czas, że zawsze ktoś będzie z tym psiakiem w domu. Że też mieliśmy możliwości przede wszystkim finansowe, też czasowe. I tak właściwie to podejmowaliśmy tą decyzję latami, bo można powiedzieć, że taka chęć, jeszcze raz powiem, posiadania psa to była od zawsze, ale to nie jest tak, właśnie jak też pan wcześniej wspomniał, że ktoś sobie postanowi, żeby posiadać psa i od razu jedzie się kupić tego psa, a później co potem, prawda? To są przede wszystkim właśnie czas ważny i uwaga, trzeba też poczytać na temat właśnie opieki, porozmawiać z różnymi osobami, ponieważ też właśnie dużo osób popełnia ten błąd, biorąc sobie psiaka i wymaga od niego rzeczy, że tak powiem, od razu niemożliwych, ponieważ taka wzajemna nauka właśnie, bo my też uczymy się od zwierzaków, obserwując ich, one uczą się od nas, przede wszystkim najpierw muszą nam zaufać, o to też jest nieraz, ciągnie się tygodniami, miesiącami, to pewnie pan sam zajmuje się tym tematem behawioralnym, więc
Jak wyglądały pierwsze dni twojego psa w domu?
To były przede wszystkim pierwsze dni takie adaptacji, gdzie my próbowaliśmy jakby go przyzwyczaić, nie naciskać na niego, żeby on coraz bardziej się tak, można powiedzieć, otwierał, żeby się nie bał, bo na początku był bardzo spokojny, bał się wychodzić na zewnątrz, więc też te spacery były bardzo częste, ale było to na przykład kilka metrów poza domem i po prostu nie naciskaliśmy na niego. Przede wszystkim też chcieliśmy go nauczyć siusiania właśnie na matę i to też właśnie, przede wszystkim jeszcze raz wspomnę, czas. Prawda? I też taką metodą bardzo fajną, spokojną. I po prostu czekaliśmy też, obserwując naszego psa, żeby on też nie bał się wychodzić przede wszystkim na spacer, bo problem był z szelkami właśnie. I chcieliśmy mu pokazać, że spacer też to jest coś fajnego, że to jest dla niego czas. No i to właściwie była kwestia takiego, żeby zdobyć jego małymi kroczkami właśnie zaufanie. Żeby faktycznie on sam zaczął do nas przychodzić, żeby chciał się bawić, więc przede wszystkim nie naciskaliśmy go, to jest takie ważne i jakby obserwowaliśmy, poświęcaliśmy mu bardzo dużo uwagi, bardzo dużo czasu. No i właściwie do teraz, bo można powiedzieć, mamy dopiero 2 miesiące naszego psiaka, więc też dalej, że tak powiem, ten proces dalej trwa, prawda?
Czy w twojej ocenie opieka nad szczeniakiem jest łatwa?
Uważam inaczej, bo czy jest łatwa? Jak komuś to sprawia przyjemność, ja uważam, że jak ktoś chce mieć psa, to opieka nad zwierzęciem w każdym etapie jego życia, to powinna być dla tego człowieka łatwa, ale pod tym względem, że po prostu ja na przykład osobiście mi sprawia radość to, że na przykład czegoś się nowego nauczy, to, że nawet nie rozumiem tego, jak ktoś w ogóle może się denerwować, jak na przykład psiak załatwi mu się w domu. Przecież wiadomym jest, że nawet psy dorosłe nie rozłatwiają się dalej w domu. U szczeniaka to trwa naprawdę miesiącami, żeby on się nauczył czystości, takich podstawowych rzeczy. I przede wszystkim należy też właśnie pamiętać, że szczeniak potrzebuje naprawdę bardzo dużo uwagi. I to nie tylko szczeniak, pies w każdym wieku. I to też na takiej zasadzie, że ze szczeniakiem jest też jak z niemowlęciem. On uczy się wszystkiego, on uczy się nowych rzeczy, on uczy się nas. I to, co właśnie szczeniak też wyniesie w tych pierwszych swoich miesiącach, to też może mieć wpływ później na to, jak on będzie się zachowywać potem w dorosłym życiu, prawda? Więc można powiedzieć, że opieka nad szczeniakiem jest łatwa, ale tylko pod warunkiem właśnie powinna być łatwa, według mnie, ponieważ powinny to robić jedynie osoby, którym faktycznie zależy, czują, że chcą mieć psa i wiedzą, że nie będą się denerwować, nie będzie żadnych takich sytuacji wręcz nieraz patologicznych, prawda?
Dlaczego zdecydowałaś się na zajęcia w psim przedszkolu?
Przede wszystkim dlatego, że jak wspomniałam wcześniej, mieliśmy psa już w rodzinie niejednego, tak samo u mojego partnera. Ale jednak jest to nasz pierwszy piesek i uważam, że w takim psim przedszkolu możemy bardzo wiele się dowiedzieć na temat naszego pieska. Możemy go socjalizować z innymi psiakami, co też w późniejszym czasie pomoże nam jemu w takim nawiązywaniu nowych relacji, przełamie też lęk, przełamie strach. No i przede wszystkim nas też nauczy patrzeć na naszego psiaka trochę może innym okiem, zrozumieć jego potrzeby, co on w danym momencie robi. Więc jakby od początku wiedzieliśmy, że chcielibyśmy właśnie zapisać naszego psiaka do tego psiego przedszkola, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobry pomysł i naprawdę zawsze człowiek może się dużo nauczyć. Tak samo właśnie piesek. Przede wszystkim ważna jest ta socjalizacja, prawda, w pierwszych miesiącach życia szczeniaka.
A ile czasu poświęcasz na zabawę z Yoshim?
Tak szczerze, to właściwie w każdej wolnej chwili. Właśnie jak jeszcze no, mój chłopak jest też ciągle w domu, więc też jakby poświęcam mu dużo tego czasu. Ja osobiście też jakby nie pracuję, że od poniedziałku do piątku po 8 godzin. To nie jest też taka praca, która zmusza mnie do tego, żebym musiała być ciągle poza domem. Więc no, w każdej wolnej chwili tak właściwie poświęcam temu mojemu psiakowi wolny czas. Na pewno codziennie staramy się z nim chodzić i chodzimy, nie tylko staramy. Poświęcamy mu czas na treningi, poświęcamy właśnie czas na zabawę. Codziennie chodzimy z nim na wybieg, żeby on się właśnie wybiegał, jako że to jest szczeniak. To też bardzo lubi teraz zauważyć, sam nas ciągnie na spacerze, że już wie, gdzie jest wybieg i no bardzo lubi ten czas i tyle, ile właściwie on potrzebuje, bo właśnie obserwując psa, to też człowiek widzi, prawda, kiedy on na przykład ma dosyć już zabawy później, kiedy już się, że tak powiem, wymęczy, bo też należy pamiętać, że szczeniaki potrzebują też bardzo dużo snu, więc to też na takiej zasadzie, że też muszą dużo odpoczywać. Więc no, po prostu obserwując psa, widząc jego potrzeby, można właśnie stwierdzić, ile on w danym momencie, że tak powiem, czego oczekuje, ile czasu jakby wymaga. No na pewno, mówię, chodzimy z nim codziennie na te wybiegi, bawimy, trenujemy, więc tego czasu naprawdę ma bardzo dużo.
Jak wspomniałam na początku audycji, pan Grzegorz jest behawiorystą. Proszę im powiedzieć, kiedy zachowanie psa lub kota powinno na tyle niepokoić, żeby zgłosić się do behawiorysty i też z czym najczęściej przychodzą do pana właściciele?
W zasadzie to jest kwestia bardzo indywidualna, bo niektórzy właściciele stwierdzają albo ze względu na doświadczenie, albo ze względu na to, że rozumieją kontekst sytuacji, czyli jest młody piesek, szczeniaczek, że to minie, że to są sytuacje przejściowe. Natomiast w każdej chwili uważam, że właściciel, który ma dylemat, ma pytanie, warto poszperać w dostępnych środkach takich komunikacyjnych, internet, aczkolwiek pamiętajmy, że do internetu wpływają często informacje, które nie do końca są rzetelne. Trzeba to zweryfikować, prawda?
Pani, tak, żeby już jak ma pani do mnie pytanie, proszę dzwonić,
jasne,
bo to co piszą w internecie.
I właśnie osoby, które są, że tak powiem, gdzieś do tego przygotowane na okoliczność poradnictwa i które mają pewne doświadczenie, służą właśnie taką radą. Ja bardzo często w swoich konsultacjach zaczynam od tego, żeby wytłumaczyć dane zachowanie. To jak rozumiemy dane zachowanie, łatwiej jest je nie jako troszeczkę bardziej przetrawić, a potem nad tym pracować. Zrozumieć, że po prostu adekwatnie do wieku, rasy, do pewnych zachowań, które są uwarunkowane na przykład, czyli stają się takimi doświadczeniami nabytymi, łatwiej sobie poradzić. Kiedy się zgłaszać? Znaczy jak najwcześniej. Lepiej, jest takie powiedzenie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli nawet jeżeli jest to jakiś delikatny dylemat, lepiej zadzwonić, zapytać się, czy jest potrzebna konsultacja już bezpośrednia, czy można ewentualnie coś sobie rozwiązać telefonicznie, jakieś pytanie. Bardzo często zmienność, mówimy tutaj o szczeniakach, następuje z dnia na dzień i jest to tak interesujące doświadczenie, bo ja tu właśnie postrzegam i ta wypowiedź jako niesamowite, ciekawe doświadczenie, które edukacyjnie jest bardzo ważne z naszej strony, żeby przygotowywać psa do naszego często niezrozumienia rozumiałego dla nich ludzkiego życia. Czyli w momencie, kiedy pojawiają się już takie naprawdę trudne problemy. I o czym tutaj mówimy? O stresie rozłąkowym, tak zwanym stresie separacyjnym, który, i tutaj wspomniałaś o tym, że jest sytuacja, gdzie jesteśmy często w domu. my będąc w domu też możemy uczyć psa tego, że nie zawsze jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, do dyspozycji pieska, że czasami jest czas aktywności i czas braku aktywności. Zdarzy się, że my musimy wyjść, de facto wychodzimy z domu i zostawiamy tego pieska i on wtedy naprawdę nieprzygotowany bardzo cierpi. To jest stres rozłąkowy, który różnie się definiuje i nad tym często musimy się pochylać wspólnie z właścicielem, żeby wypracować pewną możliwość radzenia sobie w takiej sytuacji. Tu mamy sytuacje również związane z tym, że tak jak powiedziałem, każdy pies jest indywidualny, niektóre psy mają większe, mniejsze predyspozycje, niektóre jest wycofany, psy poschroniskowe bardzo często ze względu na swoje doświadczenia mają pewne aktywności skrajne. To jest wycofanie, strach, lęk, obawa albo tak zwana reaktywność. Z założenia nie używam słowa agresja, bo to jest często bardzo za często używane i nadmiernie i niesłusznie używane. Agresja jest zawsze wynikiem tej obawy, tego lęku. To są też przyczyny, kiedy my konsultanci behawioralni, zoopsycholodzy mają tutaj dużo do działania z właścicielem, żeby wypromować pewne nieskrajne zachowania, po to, żeby pies sobie radził i w momencie, kiedy jest mu trudno spotkać się z jakąś sytuacją nową, albo żeby już nie używać tej nadmiernej aktywności, która była postrzegana właśnie jak reaktywność, czy nawet ta agresja. Bardzo prozaiczne rzeczy, właśnie ta kwestia czystości, ta kwestia ciągnięcia w cudzysłowie na smyczy, to wszystko jest kwestią do wytłumaczenia i oczywiście dalszej pracy, kiedy i co się dzieje, kiedy jest wola właściciela. Pamiętajmy, że każdy behawiorysta, który przychodzi, powinien rzetelnie powiedzieć, słuchajcie, to nie jest dotknięcie czarodziejską różdżką, to jest praca nad zrozumieniem i praca nad tym, żeby wypromować pewne inne zachowania, które potem skutkują i naszą myślą, że tak powinno być i zgodne to jest z potrzebami i możliwościami naszych piesków.
Już niedługo Sylwester i niektórzy wbrew przepisom zaczynają odpalać petardy wcześniej niż w sylwestrową noc. Proszę powiedzieć, jak zwierzęta reagują na petardy? Jakie emocje one u nich wywołują?
To jest bardzo trudny okres. Dla nas radosny, można powiedzieć. My sobie tutaj bardzo cieszymy się z tego przyjścia nowego roku i te wszystkie atrybuty używane są dla nas atrakcyjne. Natomiast pamiętajmy, że zwierzęta odbierają troszkę inaczej dźwięki. Ich możliwość, ich skala, ich zakres słyszalności jest o wiele większy, a i często jedną z głównych przyczyn, kiedy psy zaczynają się bać w formie już fobii dźwiękowej, to jest zaskakiwanie tymi dźwiękami o bardzo dużym natężeniu. Wtedy w mózgu tworzy się taka informacja, trzeba się bać wszystkich dźwięków ponad miarę, takich niegabarytowych dźwięków, które nas otaczają dookoła i bardzo często następuje generalizacja. Tu nie chodzi o tą petardę, nieszczęsną petardę hukową, która i nas ludzi bardzo często straszy. Nie wspomnę o osobach starszych. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, że nasze najmniejsze dzieci też się bardzo często tego boją. Zwierzęta dzikie, które żyją sobie w lasach, w przestrzeni zewnętrznej, wystraszone w nieodpowiednim momencie, na przykład w nocy, ptaki dzienne zrywają się i niestety giną, rozbijają się o druty wysokiego napięcia, o szyby. To jest naprawdę traumatyczna sytuacja dla wszystkich istot, które są wrażliwe na taką okoliczność. Nasze psy są bardzo mocno wrażliwe, nasze koty też jeszcze bardziej, tylko one troszkę inaczej przekazują taką informację, że się boją. Ja dam taki tutaj przykład. Zakres słyszalności w hercach to jest 20 do 20 tysięcy. To jest już maksymalny zakres słyszalności dla człowieka. Dla psów może sięgać 45 tysięcy herców, a nawet 65 tysięcy herców, czyli te wysokie dźwięki dla nas niesłyszalne już absolutnie wręcz ranią cały aparat słuchu naszych psów. Koty mają jeszcze większy zakres słyszalności, bo do 100 tysięcy herców. Czyli wyobraźmy sobie, jak to działa. Jeżeli dodamy, że sama fala dźwiękowa, która jest emitowana podczas wystrzału petardy, to jest około i ponad czasami 140 decybeli, gdzie dla człowieka 70 decybeli to już jest bardzo głośno, to wyobraźmy sobie, jak muszą cierpieć nasze zwierzęta. To jest bardzo trudny okres z tego powodu, że często zwierzęta pod wpływem tego dźwięku panikują, uciekają. Następuje sytuacja, kiedy no niestety tracimy je z pola widzenia i dlatego tutaj jest duży apel o tak zwaną logistykę bezpieczeństwa. W tym okresie, kiedy jest intensyfikacja tych właśnie dźwięków związanych z fajerwerkami, petardami, powinniśmy zachować bezpieczeństwo, czyli nie puszczamy luzem naszych piesków, mimo że do tej pory się nie bały, bo pamiętajmy, że może nastąpić przełamanie możliwości radzenia sobie z daną sytuacją i pies wtedy też spanikuje. Dobre oznakowanie, to jest adresówka, to jest chipowanie, nie zostawianie psów w przestrzeni zewnętrznej. Pod sklepem ja w ogóle nie polecam tego, czy nawet na wybiegach, bo to też, czy nawet na obejściu naszym, bo to też może skutkować paniczną ucieczką i wtedy jest wielka tragedia, bo raz, że pies zaginie nam, albo niestety ulegnie wypadkowi komunikacyjnemu. I wtedy jest naprawdę duży problem dla nas, a przede wszystkim dla naszych podopiecznych. Co jeszcze? Powinniśmy troszeczkę sobie radzić, czyli w tym momencie angażować psy nie tylko ruchowo, ale i psychicznie. Zabawy węchowe, ćwiczenia, aktywności takie w formie krótkich ćwiczeń w samym momencie i tutaj wspomnieliśmy o tym, że jest to, ten okres jest nie zawsze zgodny z prawem. Pamiętajmy, że Sylwester i Nowy Rok to jest okres, kiedy prawo dopuszcza w przestrzeni publicznej do stosowania tych środków. Poza tą przestrzenią, poza tym czasem nie wolno nam tego używać w przestrzeni publicznej, zaznaczam. Czyli na ulicach bardzo często i to się też spotykam z tym, że no to już graniczy z wygłupem wręcz, rzucanie w klatki schodowe, petardy, gdzie huk jest potężny, psy nawet w domach, które doskonale zabezpieczyliśmy, cierpią z tego powodu. W domu jak możemy to zrobić, dajmy im możliwość schronienia się. Zasłońmy troszkę bardziej okna, uruchommy jakieś inne źródła dźwięku, do których zwierzęta są przyzwyczajone. Głośniej radyjko, telewizor, bo to jest moment, kiedy możemy to zrobić. Będzie rozproszenie tych dźwięków, intensyfikacji petardy. Jakoś sobie pies może poradzić. Jeżeli chodzi o wsparcie, to pamiętajmy o tym, żeby to wsparcie było bardzo racjonalne. Czyli jeszcze bardziej nie pogłębiajmy tej traumy takiego psa. Tak zwane litowanie się emocjonalne nie zawsze skutkuje dobrze. My powinniśmy zaopiekować się naszym zwierzęciem. Jeżeli przyjdzie do nas powiedzieć dobrze, rozumiemy twój stan, ale wspólnie to jakoś przetrwajmy. Pamiętajmy, że te słowa są również dla nas otuchą, bo wtedy emocjonalnie inaczej definiujemy to, co chcemy przekazać naszym psom. Jeżeli pies chce się schować w dziwnych miejscach, umożliwmy mu to. Czasami psy wchodzą do szafy. Proszę bardzo, niech sobie na ten okres wejdą. Pod łóżko, w jakieś miejsca bez okien, jak ubikacje, łazienki. Niech tam sobie ten moment przetrwają. I jeszcze raz duży, ogromny apel. My też w naszym schronisku jesteśmy teraz w trakcie akcji społecznej Nie strzelaj. Im więcej osób pomyśli na ten temat, że to może spowodować traumę, może zranić, może spowodować jakieś zachowania trudne dla innych istot, nie strzelajmy ponad miarę. Róbmy to w tym okresie, kiedy możemy i naprawdę ograniczmy to do minimum. Cieszmy się, ale pamiętajmy zawsze, że nasza radość czasami może skutkować czymś, co jest niezbyt przyjemne dla innych istot i tych zwierzęcych, i tych ludzkich.
Dużym zaskoczeniem, ale pozytywnym było dla mnie, kiedy zauważyłam w ofercie jednego z popularnych sklepów spożywczych ciche petardy stworzone z myślą o zwierzętach. Oliwio, jak przekonałabyś ludzi, żeby ograniczyli zabawę z petardami jedynie do nocy sylwestrowej? Albo może jeśli chcą uczcić tę wyjątkową noc, poszukali w sklepach tak zwanych cichych petard?
Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo istotne w tej kwestii jest uświadamianie ludziom tego, jakie to może mieć przykre konsekwencje dla naszych zwierzaków. Należy pamiętać, że psy, zmysł taki jak właśnie słuch czy węch, mają no, dużo lepszy od człowieka i no, naprawdę pies potrafi usłyszeć pod ziemią, 1,5 metra pod ziemią śpiącą mysz, więc to też należy brać pod uwagę właśnie do tego, że mam bardzo wyostrzone te zmysły. I tak samo zmysły właśnie słuchowe, jak i zapachowe. Właśnie też należy uświadomić ludziom, że na przykład jak już zdecydują się na posiadanie zwierzaka, to jakieś świece zapachowe, czy jakieś perfumy, to też jest właśnie, to też jest szkodliwe, w sensie niekomfortowe po prostu dla naszych zwierzaków. I wydaje mi się, że dużo osób też nie zdaje sobie z tego sprawy. Jakby nie interesuje się tym psem, traktuje właśnie psa jak głównie właśnie pluszaka do przytulania. Właściwie nic nie wie, nie próbuje zrozumieć tak w odpowiedni sposób, współżyć, żeby nam żyło się razem z nim dobrze, żeby on był szczęśliwy. I przede wszystkim właśnie jeszcze raz wspomnę, taka edukacja w tym zakresie, żeby faktycznie zwrócić uwagę ludziom na to, że takie rzeczy są naprawdę bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla naszych psów. Więc dla mnie takie petardy, to w ogóle ja ich nie lubię, a co dopiero dla mnie, nie wiem, za głośna muzyka czy takie rzeczy. A pamiętajmy jeszcze raz, że zwierzęta to są jednak psy, jakie mają zupełnie inne zmysły niż ludzie. Więc należy według mnie właśnie, tak reasumując, postawić przede wszystkim na takie uświadamianie ludziom i faktycznie, żeby też, nie wiem, służby odpowiednio jakieś może wprowadzić, nie wiem, rozporządzenia, czy jakieś może prawo w tym właśnie przypadku, bo to też na pewno by było dobrym rozwiązaniem.
Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli Oliwia Pacyna, właścicielka Szczeniaczka, oraz pan Grzegorz Kałużny, współpracownik i behawiorysta w schronisku w Gaju. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.